Wakacyjna historia z Radiem Poznań. Zapraszają Jarosław Burchardt i Jacek Kosiak.
Czy podobało ci się w Lubaszu?
Bardzo, bo nie tylko bazylika, ale także mała wioska z urokliwym jeziorkiem, które jest tam położone. Bardzo ciekawa miejscowość na drodze do Puszczy Narnoteckiej.
Warto tam pojechać i porozmawiać z ludźmi, którzy tam mieszkają, zobaczyć kościół, pójść nad jezioro. Po swoim ukochanym Lubaszu oprowadzała nas
Kamila Kruszyńska, mieszkanka Lubasza i nauczycielka w miejscowej szkole. Uczy historii.
Całe wnętrze zostało też na początku XXI wieku odnowione, co zresztą widać tutaj trochę lepiej ten kolor się zachował niż na zewnątrz. I tak jak spojrzymy, mamy odsłonięty obraz akurat. Nie mamy tego pierwszego, tylko mamy właśnie ten cudowny obraz Matki Boskiej Królowej Rodzin. Z tymi koronami poświęconymi jeszcze przez Jana Pawła II, no i sukienką, która już później została założona. A po bokach tutaj były właśnie te cudowne wota, które ci, którzy doznali łaski Matki Boskiej, dawali je w pudzience. One zostały skradzione, dzisiaj już tylko niewiele z nich jest. Co ciekawe, znalazły tam się też dwa wota rodziny Gorajskiej, która zarządzała Lubaszem za uratowanie z bitwy pod Beresteczkiem.
Wnętrze jest typowo w kolorystyce pastelowej. To nie tylko ciepło, ale przede wszystkim światło, które wpada, a jasny kolor odbija je i sprawia wrażenie, że tu ciągle świeci słońce. Mimo że jesteśmy w dzień, w którym to słońce może nie tak za bardzo świeci, ale wewnątrz jest jasno. Te freski, które mamy na suficie, one są tak ułożone, że sprawiają złudzenie optyczne, że sufit jest płaski, bo jak staniemy z boku, to on jest pod kątem, on jest trochę podniesiony, ale to centralne malowidło, które właśnie przedstawia życie Matki Boskiej, sprawia, że ten sufit dosłownie wisi nad nami. I też w kolorze pasteli, tak więc odbicie światła od ścian jasnej posadzki sufitu sprawia, byśmy byli cały czas w oświetlonym, naturalny sposób miejscu.
Możemy pójść w kierunku właśnie jeziora i tutaj przejdziemy sobie przez cmentarz. Na cmentarzu też są właśnie grobowce, no nietypowe, jak możemy powiedzieć, jak na wioskę, bo między innymi właśnie tych rodzin, które były związane z Lubaszem, ale też z okolicznymi majątkami. I też tutaj został pochowany podpułkownik Zdzisław Orłowski, który co prawda nie pochodził z Lubasza, ale w Powstaniu Wielkopolskim właśnie dowodził tym odcinkiem na linii Noteci Czarnkowa i znajduje się też mogiła powstańców wielkopolskich, mieszkańców Lubasza i okolic, którzy no niestety, ale zginęli. Zdzisław Orłowski był spokrewniony z Raczyńskimi i jego ostatnią wolą było to, żeby właśnie został pochowany w Lubaszu, mimo że w Lubaszu nie mieszkał i nie pochodził stąd.
Zdzisław Orłowski, podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego, obywatel honorowy Czarnkowa i Lubasza, dowódca 4. Okręgu Wojskowego Powstania Wielkopolskiego, naczelny kwatermistrz 3. Powstania Śląskiego, uczestnik II wojny światowej w kraju i za granicą. Linia Noteci dzięki takim dowódcom jak on i oddziałom była w rękach polskich, a później granicą II Rzeczypospolitej.
A tutaj właśnie mamy mogiłę powstańców wielkopolskich, tutaj spoczywają.
Przede wszystkim napis nawiązuje do bohaterów spod Termopil. Tych 300, którzy razem z Leonidasem bronili Termopil w roku 480 przed naszą erą poległo. Przechodniu, idź i powiedz Sparcie, że wierni jej prawą tutaj spoczywamy. Nawiązanie do tamtych czasów, czyli przechodzimy do Powstania Wielkopolskiego. Przechodniu, ucz się od nas, jak kochać ojczyznę. Rzeczywiście było ich niewielu, a siły niemieckiego Grenzschutzu były przeważające i uderzenia właśnie z tej strony na Czarnków, na Wieleń, na Lubasz i dalej w kierunku Szemotu były bardzo silne. Niemcy mieli tutaj bardzo dużo sił i właśnie ci, którzy chwycili za broń, okoliczni mieszkańcy ginęli, wiedząc o tym, że jeżeli oni nie dadzą rady i front tu pęknie, to Niemcy byli w stanie szybko zająć Wronki i Szemotu, a nawet mógł paść Poznań. A wszystko to działo się, kiedy w Wersalu debatowano, w jaki sposób pomóc rodzącej się Rzeczypospolitej.
Teraz idziemy w kierunku właśnie jeziora. Tak jak wspomniałam, to jezioro w Lubaszu. Tam też domki holenderskie są, które można wynająć. Jest też punkt, gdzie można wypożyczyć rowery. Przejdziemy dalej, to zobaczymy. moja rodzina cały czas chodziła, całe lato to spędzaliśmy nad jeziorem, rozkładaliśmy koce, rozkładaliśmy się na plaży i praktycznie do samego wieczora, do ostatniego autobusu siedzieliśmy cały weekend nad jeziorem. Potem oni się pakowali i jechali z powrotem, na drugi dzień wracali. Więc całe lato, jak tylko była pogoda, to właściwie spędzaliśmy nad jeziorem.
Zastanawiała mnie po drodze nazwa Lubasz.
Pierwsze wzmianki o Lubaszu pochodzą z XII-XIII wieku, gdzie właśnie pierwszymi właścicielami Lubasza miała być rodzina Lubaskich. Później przejęli to Gorajscy, Miaskowscy, którzy przebudowali właśnie pałac. Stąd też podejrzewam, że od nazwiska Lubaskich Lubasz. To było województwo pilskie, dopiero po wprowadzeniu tej reformy administracyjnej znaleźliśmy się w województwie wielkopolskim, ale przedtem to było województwo pilskie. Z tego co dobrze pamiętam, to w II Rzeczpospolitej chyba było poznańskie
tak,
wtedy.
Tak, to było poznańskie, bo sięgało najdalej na północ, północny zachód, aż po Notoś, aż po ten słynny graniczny most w Czarnkowie.
Tak. To taka leśna droga, gdzie mamy też zejścia do tych stanowisk wędkarskich. Tutaj też po drugiej stronie znajdowały się ośrodki zakładów przemysłowych w czasach komunistycznych, które miały swoje ośrodki wczasowe dla pracowników. Tutaj miał być pierwszy taki gród drewniany na takim wzniesieniu. On też miał się zapaść. Też legenda mówi o tym, że czasami w nocy coś tutaj straszy, są jakieś odgłosy, że jakiś zakapturzony ktoś chodzi po tym właśnie wzniesieniu, tam gdzie ten gród miał się znajdować. Zaraz dojdziemy do tej główniejszej drogi. Zostało to miejsce właśnie w taki sposób upamiętnione. Tutaj doszło do starcia między żołnierzami niemieckimi a żołnierzami Armii Czerwonej. Zostali oni tutaj pochowani w tym miejscu. No mamy krzyże. Otoczone jest też takim, no można powiedzieć, płotkiem. To miejsce nie było specjalnie zaznaczone.
Tu są obu armii żołnierze?
Tak, tak. I niemieccy, i Armii Czerwonej.
W jednym miejscu pochowani?
Tak.
Patrząc na daty 27 stycznia, bądź początek lutego 1945 roku, no to na początku lutego front już był w niektórych miejscach na Odrze, a walki trwały właśnie tu w rejonie, już poza Puszczą nad Notecką, idąc w kierunku Wału Pomorskiego, więc najprawdopodobniej byli to żołnierze, którzy albo pochodzili z rozbitego oddziału, próbowali się przebić przez linię frontu i, co się często zdarzało, natrafiali na posterunki sowieckie, dochodziło do wymiany ognia, no i w wyniku tej potyczki mogli zginąć właśnie ci Niemcy, a jeżeli obok zginął też żołnierz radziecki, no to chowano ich zawsze w przydrożnym terenie i w przypadkowym miejscu, a dopiero później też przypadkowo odkrywając mogiły chowano, tak jak tutaj zaznaczając miejsca, że znaleziono szczątki żołnierzy obu armii.
Wyprawa nie tylko historyczna, ale i turystyczna.
Tak, bo jesteśmy w pradolinie rzeki Noteć, a pamiętajmy, jakbyśmy się cofnęli jeszcze do dawniejszych czasów, że tu w tych okolicach stanął lądolód, który nasunął się ze Skandynawii i doprowadził do tego, co dzisiaj możemy dostrzec. Mnóstwo jezior, no a przede wszystkim tereny podmokłe. I to jest właśnie obszar, który historycznie wiąże się z ziemią czarnkowsko-lubaską, tak moglibyśmy nazwać, bo jesteśmy niedaleko Noteci, a to wszystko, co obok nas, to pozostałości po lodowcu, ale wygląda to naprawdę imponująco.
Tak jak mówiłam, no niestety, ale widać, że trochę zapomniane przez mieszkańców. Kilka macew jest. Najstarsza miała pochodzić z połowy XVII wieku. Kilka jest też poprzewracanych. Niestety w czasie II wojny światowej i po wojnie część została wykorzystana do utwardzania dróg, część gdzieś tam do budowy fundamentów.
Ale widzę na jednej z macew kamienie ułożone.
Tak, społeczność żydowska, tak jak my chrześcijanie, nie układają zniczy, nie kładą kwiatów, tylko właśnie kamienie jako symbole pamięci. Niestety no, zaniedbane też to miejsce, zapomniane przez mieszkańców. No i też przez potomnych tych, którzy tutaj byli częścią tak naprawdę no, społeczności lubaskiej. Skoro ich tu było prawie 97 pod koniec XIX wieku, no to stanowili ponad 10% społeczności. To nie tak mało jak na taką miejscowość.
To jest tak jak w piosence Leopolda Kozłowskiego. Byli, mieszkali, żyli wśród nas, ale już nie ma nikogo wśród nas z nich.
No właśnie, w Lubaszu jest wszędzie blisko?
Można tak powiedzieć.
Ale to mnie zdziwiło, jak pani mówi, że to nie jest miasto.
Nie jest. Nigdy nie było. Zawsze była wioska tylko i wyłącznie.
Wakacyjna historia z Radiem Poznań.